Witajcie, kochani. Okej, dobrze was widzieć. Przyznam szczerze, że nie było mnie tutaj już długo i czuję się znowu, jakbym tutaj był pierwszy raz. Ale to nic, bo służymy wielkiemu Bogu i On tak naprawdę sprawia w nas to chcenie i wykonanie. Jest to, nie ukrywam, dla mnie radością i przywilejem stać przed wami. 3 tygodnie temu, dokładnie 7 października, mieliśmy spotkanie z liderami służb i w trakcie tego spotkania daliśmy sobie czas na to, by zadawać pytania, by po prostu rozmawiać i z mojej strony padło, myślę, jedno z ważniejszych pytań, a mianowicie z czym zmagają się liderzy w tym sezonie, co jest dla nich największym wyzwaniem. I wiecie, co się okazało? Że nasi liderzy... Nie, podkreślę, nie potrzebują pieniędzy, nie potrzebują więcej przestrzeni do działania, nie potrzebują tego, byśmy udostępnili jeszcze więcej pomieszczeń w kościele, nie potrzebują kolejnych szkoleń czy konferencji, ale w sumie powtarzało się ciągle jedno i to samo zdanie, że potrzebują ludzi do służby. Zatem okazuje się, że Boże Słowo jest ciągle aktualne, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I zobowiązałem się, że nie zostawię tego tematu, ale właśnie powiem co nieco na temat służby, oczywiście ku zachęcie. I myśli było mnóstwo, ale chwała Bogu za Ducha Świętego, bo powoli zacząłem rozumieć, co tak naprawdę dzisiaj powiedzieć, ale o tym za chwilę. Wiecie, że spośród wszystkich członków naszego Kościoła w służbę, i mam na myśli wszystkie służby, nawet takie, których może nie zauważamy, dokładnie 38% osób będącymi członkami zboru jest zaangażowanych w służbę. I jestem wdzięczny Bogu za tą liczbę, a tak naprawdę za ludzi, którzy stoją dzielnie w służbie. Oczywiście trzeba podkreślić, że za tą liczbą kryje się często wysiłek, trud, poświęcenie, czyli to wszystko, czego statystyka nie oddaje. Tak więc z tego miejsca chciałbym liderom, nie tylko liderom, ale ogólnie wszystkim osobom, które się angażują w służbę, podziękować. Niemniej jednak idealny model służby w Kościele to, uwaga, 100% członków zaangażowanych w służbę. Zatem rodzi się pytanie, gdzie jest te brakujące 62%? I nie obraźcie się, ale dzisiaj właśnie chcę mówić do tej większości. Z drugiej jednak strony chciałbym zaznaczyć, że nie musicie się bać. Nie będę wychodził za kazalnicy i wyciągał was za rękę i zmuszał do tego, byście podjęli się jakiejś służby. Jestem daleki od takich działań. Bardziej chciałbym dzisiaj przemówić do waszych serc i umysłów. Wiśle, tak kiedyś powiedział ksiądz Leszek Czyż, podobno jest takie powiedzenie: zamykaj, otwieraj furtkę, ale rób coś, i chłopie. To znaczy, że no każdy musi coś robić, każdy powinien być zaangażowany. Nie jest tak, że ktoś leży bezczynnie. Ale chciałbym zaznaczyć, że w służbie Bogu nie chodzi o to, by coś robić. To nie jest tak. Chodzi o to, by robić to, co Bóg dla ciebie zaplanował. Chodzi tak naprawdę, by odpowiedzieć na Jego powołanie odnośnie twojego życia. I wiecie, uważam, że to jest dar, być może największy dar zaraz po zbawieniu, kiedy odkryjemy Boży plan dla swojego życia. Jan Chrzciciel wyznał kiedyś szczerze: człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. Oznacza to, że sami siebie nie uczynimy sługami na wzór Jezusa Chrystusa. Ponadto bycie sługą to nieokazjonalne zaangażowanie się w jakieś wydarzenie, spotkanie, ale to coś więcej, to przyjęcie Jego planu, Jego drogi dla swojego życia. I to właśnie jest dar, kiedy rozumiemy, że nasze życie, nasza przyszłość została już zapisana w Bożym planie. Już nie musimy sami walczyć, zmagać się, szukać odpowiedzi. To wszystko już jest ukryte w Bogu. Czy to nie jest niezwykłe, że sam Wszechmogący Bóg pokochał Cię, wybrał i ma dla Ciebie plan? Co więcej, ten plan, to zadanie jest przeznaczone tylko dla Ciebie. To jest coś szczególnego, co tylko Ty możesz wykonać. I może rodzi się pytanie, no tak, ale jak to może się stać? Co powinienem zrobić? Odpowiedź też jest zapisana w Biblii, również słowa Jana Chrzciciela. Czytamy Jego, ja dodam Jezusa, musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Tylko w taki sposób, kiedy faktycznie On jest naszym nie tylko Zbawicielem i Panem, kiedy oddajemy Mu nasze życie, to wtedy możemy rozpoznać, co dalej, co robić, gdzie jest moje miejsce. Dlatego to jest fundament i od tego musiałem zacząć. Gdy popatrzymy na Jezusa Chrystusa, to myślę, że rozumiemy, że to jest najlepszy przykład sługi. Tak jak Chrystus przyjął zadanie sługi od Ojca, tak i my w pokorze powinniśmy przyjąć naszą służbę jako dar od Boga. Myślę, że Jezus był, jest i będzie zawsze dla nas tym najlepszym przykładem. A prorok Izajasz, co ciekawe, już wiele lat wcześniej poświęcił tak naprawdę długi taki opis Chrystusowi, którego właśnie Bóg ustanowił swoim sługą. Możemy między innymi, przeczytam kilka fragmentów, czytać w księdze proroka Izajasza w 42 rozdziale, pierwszy werset. Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, rozkosz mojej duszy. Złożyłem na nim mego ducha, on nada narodom prawo. Możemy przejść do rozdziału 53, 11 werset, gdzie czytamy: Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, sam dźwignie na siebie ich winy. I pomiędzy tymi wersetami maluje się sylwetka Chrystusa. Między innymi wcześniej werset 5, gdzie czytamy o nim, że został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Tak więc dlatego, że był sługą Pana, cierpliwie znosił wszystko. I znosił to w pokorze. W wersecie 7 czytamy, że on nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona i jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą. Podobnie nie otworzył swych ust. Prorok Izajasz pisał o tym, co w pełni odkryliśmy w Nowym Przymierzu. Jezus stał się sługą, bo tak bardzo ukochał ginący świat. Apostoł Paweł zaleca w liście do Filipian takie usposobienie, ale chciałem się skoncentrować na tym, w jaki sposób opisuje właśnie Chrystusa, że Chrystus Jezus, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Z Biblii także wiemy, w Ewangelii Jana możemy o tym czytać, 15 rozdział, 13 werset, że największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Miłość do Boga, a zarazem miłość do człowieka, powinna być naszym jedynym źródłem motywacji, szczególnie jeśli mówimy o służbie. Czy zawsze tak jest? Na tym spotkaniu dla liderów troszkę opowiedziałem o początku swojej służby i przyznam szczerze, jako wtedy 19-letni chłopak, to było coś bycie liderem młodzieżowym. Ale po paru tygodniach, nawet nie chcę mówić miesiącach, szybko zrozumiałem, że to nie jest taka łatwa sprawa. Bycie liderem młodzieży, organizowanie w ogóle czasu tych spotkań, przygotowywanie się do usługi słowem, organizowanie czasu po, naprawdę pokazało, że no, jest to nie lada wyzwanie. I mówię o tym dlatego, bo wtedy szybko zrozumiałem, że bez właściwego źródła motywacji, bez Bożej miłości w sercu, to dalej nie pójdzie do przodu. Tak więc ważne jest to, by sobie uświadomić, że nie służymy, bo chcemy zasłużyć na czyjeś uznanie bądź uwagę innych ludzi, ale służymy, bo kochamy Boga. I wyrażamy to najprościej więc poprzez to, że po prostu kochamy innych ludzi. Także co nas napędza? Czy to, że chcemy być widoczni, rozpoznawalni? Czy może inspiruje nas postawa Jezusa, który jako Pan i nauczyciel był gotowy umyć nogi swoim uczniom? Myślę, że tak zwani nawet wierzący niepraktykujący w tym kraju znają dobrze tą historię, kiedy Jezus pochylony nad swoimi uczniami, przepasany prześcieradłem, umywał im nogi. Jak wiemy, uczynił to także dla nas, jako taki wzór dla całego Kościoła, do którego powołał swoich naśladowców, dając polecenie, które jest ponadczasowe, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Myślę, że do dzisiaj wielu ludzi jeszcze nie rozumie do końca intencji Chrystusa, bo jedynie naśladują ten fizyczny przykład, czyli umywanie nóg. Ale prawdziwa służba to nie demonstrowanie tego przed innymi, aby nas widzieli, lecz wewnętrzna postawa uległości wobec Pana. Tak więc sługą jest się wewnętrznie. Nie na zewnątrz. Na zewnątrz powinno jedynie widać owoc takiej postawy serca. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdział, 19 werset czytamy: nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Kochani, ważne jest to, co nas motywuje. Jeśli to jest wszystko, tylko nie miłość Boża, to ostrzegam, nasz zapał szybko zgaśnie. Jeśli angażujemy się w coś i nasza inspiracja nie wypływa z przemienionego, odrodzonego serca, to szybko możemy się wypalić, a nasze oczekiwania przerodzą się w rozczarowania. Wiecie, parę lat temu słuchałem kazania Davida Pearce'a. Jeśli nie wiecie, to jest lider zespołu No Longer Music, rockowy kapłan. I słuchałem jego zwiastowania na temat zgubionej owcy. W ogóle David, jeśli przyjeżdża do jakiegoś kościoła pierwszy raz, to często głosi to przesłanie. I myślę, że większość z was dobrze zna tą przypowieść, która jest zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ale chciałbym ją sparafrazować i powiedzieć ją w taki sposób, jaki mówił ją David. Posłuchajcie. Pewien pasterz miał 100 owiec. Zgubiła mu się jedna owca. Pozostawił 99 na pustkowiu i poszedł jej szukać. I teraz pytanie, co to za owca? Nataszka, dzisiaj jak jej to czytałem, powiedziała, to owca Mela. Nie wiem, czy znacie taką książeczkę. To czarna owca. Potem była druga odpowiedź. Powiem tak. Musimy zrobić jakiś wspólny scenariusz. Na pewno to owca, która ciągle ucieka. Jaka ona może być naprawdę? Myślę, że jest nieprzewidywalna. Potrafi nawet zaatakować inne owce. Ta owca może ciebie ugryźć. Ta owca może nosić broń. Ta owca nie ubiera się jak inne owce. Ta owca słucha dziwnej muzyki. Ma swoje charakterystyczne uczesanie, oczywiście nie pasujące do innych. Ta owca namawia inne owce do zrobienia czegoś złego. I teraz postawmy się na miejscu tego pasterza, który ma 99 porządnych, wspaniałych owiec i tą jedną, która jest buntownikiem. Ma zły wpływ na inne owce. I co zrobicie? Wiecie, ja z natury potrafię być porywczy. Myślę, że w desperacji mógłbym nawet taką owcę zjeść. Najprościej się jej pozbyć. Ale co czytamy w Biblii? Jaki jest dobry pasterz? Dobry pasterz zostawia 99 na otwartym pastwisku i szuka tej jednej zgubionej owcy. I co ważne, szuka jej tak długo, aż znajdzie. Może to być dzień, dwa, tydzień, nieważne. Szuka tak długo, aż w końcu ją znajdzie, weźmie w ramiona, przyprowadzi do swojego pastwiska, umyje ją, nakarmi i dalej, że tak powiem, zrobi dla niej miejsce w zagrodzie. I to jest właśnie dobry pasterz. Ale co jeszcze? Jest coś, o czym muszę powiedzieć. Dlaczego zgubiona owca jest zgubiona? No bo przebywa właśnie w takich miejscach i szuka takich miejsc. Wiecie, myślę, że potencjalny chrześcijanin omija takie miejsca. I nawet więcej bym powiedział. Ta zgubiona owca chodzi do takich miejsc, gdzie pewnie ty i ja byśmy nie poszli i byśmy powiedzieli, mnie tam na pewno nigdy nie zobaczysz. I dlaczego o tym mówię? Bo właśnie do służby wśród takich owiec, powiem wprost, do takich ludzi trzeba mieć serce dobrego pasterza. Bo bez Bożej miłości w sercu, kto odważy się głosić ludziom uzależnionym od narkotyków, alkoholu? W ogóle bez względu nawet na to, co robisz w kościele czy poza kościołem, być może ewangelizujesz, służysz w więzieniu, a może jesteś w kawiarence, być może nauczasz małe dzieci albo śpiewasz w uwielbieniu. W każdej z tych służb potrzebujesz mieć serce dobrego pasterza. Serce sługi to tak naprawdę serce przemienione Bożą miłością. Wiecie, miałem takie zakusy, ale na szczęście do tego nie doszło. Wyobraźcie sobie, że powiedziałbym płomienne kazanie, w czasie którego namawiałbym was do służby słowami: jeśli nie ty, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? To jest twój czas, nie bądź obojętny, działaj, zapisz się do służby. Powiedzmy, że kilka osób odpowiedziałoby na to wezwanie. Tylko co, jeśli serca tych osób nie byłyby gotowe? Kolokwialnie mówiąc, mielibyśmy duży problem. Dlatego tak ważne jest serce. Wiecie, chyba też należę do takiej większości osób, która najpierw działa, a potem myśli. Ale jak popatrzymy na zasady działania Królestwa Bożego, to widzimy, że to nie jest właściwa droga. Musimy pamiętać, że głową Kościoła, tego ciała, jest Chrystus. To od Niego ma pochodzić inspiracja. Wiecie, Paweł, apostoł Paweł, będący wiernym sługą Pana, powiedział o sobie, że jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Apostoł Paweł nie tylko pokazuje nam swój przykład, ale tłumaczy, dlaczego wybrał takie życie. Mówi, żyję wierząc Synowi Bożemu, który, uwaga, mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Apostoł Paweł rozumiał, że początkiem zmiany w jego życiu była Boża miłość. Od tego wszystko się zaczęło, a on po prostu na to odpowiedział. To Boża miłość przemieniła jego zatwardziałe serce, bo możemy przeczytać w Biblii, jaką był osobą, kiedy prześladował Kościół. Ale to właśnie Boża miłość uczyniła, że stał się zupełnie innym człowiekiem i bez reszty poświęcił się służbie Bogu. Wiecie, apostoł Paweł zostawił nam niezłe dziedzictwo w swoich listach, a zarazem wiele wskazówek na temat bycia sługą Chrystusa. On nie tylko pisał o postawie sługi, lecz trzeba to podkreślić, był przykładem wiernym. Był po prostu takim przykładem, był wiernym sługą. List do Rzymian zaczął od słów: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany jako apostoł, przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny. Tytuł brzmi wspaniale: Paweł, sługa Chrystusa. Ale nie o tytułowanie osoby tutaj chodzi, lecz o codzienną postawę w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Zawsze mamy być sługami Pana. Oj, to nowość. Ale tak na to wygląda. Boże Słowo nam o tym mówi. Zawsze mamy być sługami Pana, gotowymi do największych poświęceń, aby wiernie wykonać Jego wolę. Paweł, mówiąc o sobie jako o słudze Chrystusa, miał na uwadze postawę wprost, powiem to szczerze, niewolniczą wobec Pana. W oryginale czytamy greckie słowo doulos, które w pierwszej kolejności w odniesieniu do słowa sługa znaczy niewolnik. Czyli ktoś, kto nie ma żadnych praw dla siebie samego. Jedynym celem niewolnika jest służyć swojemu Panu, ku oczywiście jego pełnemu zadowoleniu. Myślę, że ta koncepcja służby dla wielu może być szokująca. Ale uważam, że Paweł chciał jasno zakomunikować wierzącym, ale także i dzisiaj nam tutaj w kościele Elim, że służba powinna być stylem życia. Może dotychczas nie myślałeś o służbie w taki sposób, ale Bóg również dla ciebie ma zadanie. Wiecie, kiedy jesteśmy zanurzeni w Bogu, my już nie potrzebujemy urlopu od służby. To jest życie, od którego nie potrzebujemy wakacji, kiedy On nas przepełnia, kiedy On nas napędza, kiedy On nas motywuje, kiedy od Niego bierzemy tą siłę. To po prostu to z nas wypływa. I ten model jest najpiękniejszy. Chrystus w nas, źródło Bożej miłości, źródło naszej inspiracji. Wiecie, ale idziemy dalej. Na przestrzeni ostatnich tygodni, no nie ukrywam, dużo myślałem o rozwoju służb w naszym kościele. Ogólnie ostatnie już prawie 2 lata w moim osobistym życiu to dużo rozmyślania na temat swojego osobistego rozwoju. I kilka szczerych słów chciałbym powiedzieć do was, kochani. Myślę, że wielu z was, którzy obecnie nie jesteście zaangażowani w żadną służbę, ma ogromny potencjał. Tylko jeszcze o tym nie wie, bądź jeszcze nie chciało tego odkryć. Wiecie, misjonarka, którą też znacie, Honorata Wąsowska, napisała kiedyś książkę i powiedziała bardzo ważne słowa. Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. I mając na względzie to, co powiedziałem odnośnie serca, chciałbym się jeszcze zwrócić właśnie do waszego umysłu. Myślę, że to jest bardzo istotne, by zrozumieć, że czasem jedyne blokady, jakie mamy, to te, które sami stworzyliśmy w naszych głowach. Jakże często bywa tak, że wymawiamy się, że coś nie jest dla nas tylko dlatego, że tego nie czujemy. Jakże często poddajemy się wymówkom tylko dlatego, bo coś jest dla nas nowe, albo nie mamy doświadczenia, bądź ogólnie czujemy się niekompetentni. Ale jest coś ważnego, co musimy zrozumieć, że jeśli Bóg nas powołuje, to On nas też wyposaży. Musimy wiedzieć, że to jest bardzo ważne, że Bóg chce nas użyć takimi, jakimi jesteśmy. Nie musimy stawać się kimś innym. To, jaki jesteś, swoim charakterem, swoją osobowością, Bóg chce cię użyć. I wiecie, możesz nawet do mnie przyjść i możesz powiedzieć, że ja jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję, to będę ci powtarzał, że Bóg ma plan dla ciebie i chce użyć cię do budowania swojego królestwa. Słuchajcie, myślę, że często naszymi wymówkami my wręcz obrażamy Boga, bo skoro On cię stworzył na swoje podobieństwo, stworzył cię w konkretnym celu, pokochał cię, wybrał cię i chce dla ciebie tego, co najlepsze, dlaczego nie mielibyśmy wejść w Jego powołanie? Dlaczego nie mielibyśmy pójść za Jego głosem? Być może jest tak, że może nawet w ostatnim czasie nie słuchaliśmy Jego głosu, może nie szukaliśmy drogowskazu, kierunku, w którym powinniśmy podążać. Ale jestem w 100% przekonany, że Bóg ma dla każdego coś szczególnego. Szczególne miejsce w Bożym Królestwie. Gdy spojrzymy do Biblii, to bez trudu możemy tam dostrzec osoby, które wątpiły w to, że Bóg może coś przez nie uczynić. Spójrzmy na Mojżesza. Nie umiał mówić, być może po 40 latach pasania owiec swojego teścia pewnie stwierdzał też, że nie miał zbytnio doświadczenia. Inna osoba, Gedeon, z małego, nielicznego rodu, niewiele znaczący, zbyt młody. Prorok Jeremiasz od razu powiedział, że nie potrafi przemawiać i też uważa się, że jest zbyt młody. Nie chcę bagatelizować tych wymówek. Ale wiecie, Bóg już o tym wie. I zanim o tym pomyślałeś, On już miał plan dla ciebie. Pytanie, czy ty w ogóle chcesz? Jedno z moich ostatnio ulubionych zdań to, aby wygrać, trzeba rozpocząć. Wiecie, bywa tak, że planujemy, marzymy o czymś, ale nie robimy w tą stronę żadnych kroków. A w służbie, a także w życiu, potrzebujemy tych małych kroków. Być może nasze marzenie, nasz plan, jeśli on pochodzi od Boga, wydaje się dla nas tak duży, że dojście tam wydaje się zupełnie niemożliwe. Ale dzisiaj apeluję, zacznij w tym miejscu, w którym jesteś. Zrób mały krok. Szukaj Pana, a zobaczysz, że On cię poprowadzi. Tylko wyrusz w tą drogę konsekwentnie, z determinacją. Nie poddawaj się. Staraj się iść do przodu. Może bywa czasem tak, że zatrzymasz się w jakimś miejscu na długi czas, ale potem dalej rób krok do przodu i nigdy pod żadnym pozorem, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, się nie poddawaj. Wiecie, tydzień temu, gdy intensywnie rozmyślałem o tym, co dzisiaj będę mówił i gdy stałem tutaj w trakcie uwielbienia, Pan Bóg dał mi taki obraz. Początkiem października też byłem na takiej konwencji handlowej z mojej firmy, gdzie było to takie spotkanie, duże spotkanie ogólnie, ale oprócz tego, że była część oficjalna, była też taka część, nazwijmy to rozrywkowa, były takie 3 panele. Można było wybierać pomiędzy degustacją piwa, robieniem naturalnych kosmetyków i pójściem na Ranmagedon. To ja mówię, to zostaje mi tylko Ranmagedon, w sumie nic sensownego tam nie ma. I wiecie, i w dniu wyjazdu, mówię tak, no nigdy tam nie byłem, w dniu wyjazdu tak zaczynam patrzeć na te swoje rzeczy. Nawet nie mam odpowiedniego stroju, nie mam jakiejś odzieży termoaktywnej. Popatrzyłem na swoje buty, w których koszę trawę, mówię, one wyglądają okropnie. Jakoś zacząłem je szybko czyścić, jakoś poskładałem ten zestaw. Ale do końca nie byłem przekonany o tym, że powinienem w ogóle to zrobić. No ale dobrze, zrobiłem to. I jeszcze będąc tam na miejscu sobie myślałem, a może gdzieś tam pójdę na basen, na jakąś saunę, gdzieś tam sobie odpocznę. Ale mówię w sumie, no przecież to nie ja, to nie jest moja tożsamość. Skoro się zdecydowałem, skoro powiedziałem tak, no to idę tam. Pobiegnę w tym biegu z przeszkodami. I wiecie, ciekawe jest to, że podzielono nas w drużyny. Byłem w 5-osobowej drużynie. od pierwszej chwili, kiedy stanąłem na mecie, raczej na starcie, to we mnie było takie, nagle obudziły się takie pragnienia odnośnie tego, by wygrać. I to było takie coś pięknego. Po wielu latach spędzonych za biurkiem, po wielu latach, gdzie nie było jakiejś rywalizacji, nagle te wszystkie pragnienia odnośnie tego, żeby być zwycięzcą, się obudziły i wyruszyłem. I wyruszyłem. I po 50 metrach nagle się zorientowałem, że te cztery osoby są 20 metrów za mną. I mówię, jako drużyna to tak nie wygramy. I wiecie, będę teraz mówił o pewnych obrazach, które wierzę, tak otrzymałem i tak to rozumiem, że w służbie biegniemy razem. Wiecie, gdy pierwszym zadaniem było to, żeby wziąć takie ciężkie worki i właśnie przebiec jakiś tam dystans, potem je dać w jakieś tam miejsce. I już widziałem to, że wiele ludzi, choć było to dla mnie trudne do uwierzenia, po prostu było w fatalnym stanie kondycyjnym. Pomyślałem sobie, no ja, żeby te prawie 100 kilo ruszyć, to będzie ciężko. Ale nie sądziłem, że z innymi może być jeszcze gorzej. I faktycznie w służbie potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego musiałem szybko wyhamować, szybko się wrócić, zapytać, czy jakoś mogę pomóc i tak naprawdę stać się wsparciem. Wiecie, ten bieg dalej trwał, ale to, o czym chcę powiedzieć, to to, że sukcesywnie posuwaliśmy się naprzód, tak jak umieliśmy, pomagaliśmy sobie. Nie było miejsca na odpoczynek, tylko cały czas do przodu. Motywowaliśmy się, pomagaliśmy sobie przy każdej przeszkodzie i dobiegliśmy do mety. I wiecie, jakie było zaskoczenie dla mnie, kiedy się okazało, kiedy była już gala, kiedy był wieczór, że nasza drużyna wygrała. To było mega zaskoczenie. Mówię, oczywiście moglibyście powiedzieć, poziom był niski, ale dla mnie to było coś wielkiego. Dla mnie to było coś wielkiego, bo odkryłem ważną rzecz. Niewiele brakowało, aby mnie tam w ogóle nie było. Niewiele brakowało, a dzisiaj bym nie opowiedział tej historii. Niewiele by brakowało, a nie byłbym zwycięzcą tylko dlatego, bo nie chciałem się ruszyć. Niezwykłe jest to, że w tym zadaniu wystarczyło akurat w moim przypadku, abym po prostu rozpoczął. I kochani, być może to jest właśnie dla was słowo. Mając na względzie ten fundament, który założyłem na początku, mówiąc o sercu. Być może już długo stoisz w tych blokach startowych i zastanawiasz się, czy w ogóle wyruszyć. Bóg cię powołuje do służby. Tylko ja ci nie powiem, co masz robić. To Bóg ma ci powiedzieć. Dlatego zachęcam cię, szukaj Bożego oblicza. Powolutku zbliżamy się do końca. Chciałbym już tutaj też poprosić zespół. I za chwilkę będziemy się modlić. Jezus pokazał nam, co to znaczy być sługą. Choć był największy, stał się najmniejszy. Był tym, który naucza, przewodzi, a zarazem był tym, który usługiwał najbliższym. I wiecie, był taki moment, gdy jego uczniowie kłócili się o to, kto jest największy wśród nich. On powiedział, ja jednak jestem wśród was jak ten, który służy. I pozwólcie, że otworzę ten fragment i przeczytam go w całości. To jest Ewangelia Łukasza, 22 rozdział od 24 wersetu. Doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by uznać za największego. Jezus zaś powiedział im, to królowie narodów panują nad ludźmi i ich władcy uchodzą za dobroczyńców. U was ma być inaczej. Większy pośród was niech postępuje jak młodszy, a przełożony jak sługa. Bo kto uchodzi za większego, ten, który siedzi przy stole, czy ten, który służy? Z pewnością ten, który siedzi przy stole. Ja jednak jestem wśród was jak ten, który służy. Lubimy zaszczytne miejsca. Taką bym powiedział najlepszą miejscówkę przy stole. Lubimy pierwsze rzędy na koncertach, w teatrach, kinach, jakkolwiek. Jest w nas coś takiego, że lubimy być pierwsi, ale Jezus dał nam przykład, by być sługą. I dziś uczymy się na nowo, że to On ma być pierwszy. Nasze miejsce jest na drugiej pozycji. W naszym życiu, w naszej służbie najważniejsze jest to, żeby Jego uwielbić. I kochani, chciałbym Was teraz zaprosić do modlitwy. W tym miejscu, w którym jesteś teraz w swoim życiu, chciałbym, abyś szczerze tak stanął przed Bogiem i zadał sobie pytanie, dokąd zmierzam? Panie, co chcesz uczynić w moim życiu? Gdzie jest moje miejsce? Wierzę, że w nawiązaniu do tego słowa, kiedy przyjdziesz do Niego, On da Ci odpowiedź. A jeśli jeszcze nie da Ci od razu, to szukaj Jego oblicza. A wierzę, że niebawem, w najbliższym czasie, On da Ci odpowiedź. Halleluja. Dobry Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty sam dałeś nam przykład, jak być sługą. I tak, Panie, widzimy i rozumiemy, że najważniejsze jest serce. Panie, niech nas motywuje to, co Ty dla nas uczyniłeś, to jak bardzo nas ukochałeś. Panie, nie chcemy zapominać o tym, że to jest Twoje dzieło. To Ty, Panie Jezu, umarłeś dla naszego zbawienia, ale także dałeś nam życie, Panie Jezu, abyśmy mogli się tym życiem dzielić dalej, Panie Jezu. Ty żyjesz w nas i z powodu tego, Panie Jezu, chcemy głosić Twoją Ewangelię, chcemy służyć, nie chcemy zapominać o tym. Chcemy zawsze być przy tym właściwym źródle. Chcemy pamiętać, że najlepszą inspiracją jesteś, Panie, Ty. Dlatego, Panie, tak wyznajemy, że ponad wszystko chcemy się trzymać Ciebie, Panie. I tak modlę się o każdą osobę na tym miejscu, każdego brata, każdą siostrę, każdego słuchacza. Panie, tak modlę się o to, abyś Ty pokazywał, co chcesz, Panie, uczynić w życiu każdej z tych osób, Panie. Być może ktoś jest w służbie i dziś czuje się zmęczony. Panie Jezu, tak przyjdź z posileniem, ze wzmocnieniem, Panie Jezu. Przyjdź i podnieś, Panie, bo to jest Twoje dzieło. To nie nasza sprawa. My, Panie Jezu, jesteśmy tylko sługami, Panie Jezu. Jesteśmy Twoimi narzędziami i o tym nie chcemy zapominać, że to Ty jesteś źródłem, Panie. To Ty, Panie Jezu, nas inspirujesz, Panie. To Ty nas zachęcasz. I niech ta zachęta Ci spłynie z nieba na to miejsce, Panie. Do każdej osoby, która może jest zmęczona, która może jest podłamana, niech przyjdzie takie uwolnienie, niech przyjdzie na nowo siła, niech przyjdzie pokój, niech przyjdzie radość. Halleluja. Tobie, Panie Jezu, ponad wszystko niech będzie chwała. Amen.